Sponsorem programu jest Paul Schokemüller Logistics Polska, oferująca profesjonalne usługi w zakresie transportu, logistyki i magazynowania. Co w prawie piszczy?
Bardzo serdecznie witamy Państwa w kolejnym odcinku, w którym rozważamy prawo kanoniczne, pochylamy się nad tym prawem, a robię to ja, Ewa Skrabacz, w towarzystwie księdza doktora Tomasza Relisa, oficjała Sądu Diecezji Opolskiej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Zakończyliśmy już cały cykl różnych tematów i teraz mam wrażenie, otwieramy chyba najdłuższy cykl, który przed nami, czyli małżeństwo. To najbardziej złożona kwestia?
Zdecydowanie tak, ponieważ jak wiemy, sakrament małżeństwa nie jest czymś punktowym. Tak? To nie jest tylko to wydarzenie związane z celebrowaniem uroczystości, ale to jest tak naprawdę całe życie większości ludzi. Ponieważ to małżeństwo jest tym, co staje się udziałem w sposób naturalny ludzi, poza tymi, którzy z rozmaitych powodów w nie nie wchodzą. Stąd właściwie cała katecheza, nauczanie Kościoła jest albo przygotowaniem do małżeństwa dalszym, bliższym, bezpośrednim, albo nauczaniem, które dotyczy, jak w tym małżeństwie żyć, jak nim wytrwać, jak je tworzyć, umacniać, rozwijać i tym podobne.
Czyli otwieramy nasz serial w ramach całego cyklu Małżeństwo. Kiedy patrzymy do kodeksu prawa kanonicznego, to właśnie w pierwszym kanonie odnoszącym się właśnie do małżeństwa jest podkreślona ta ranga, godność sakramentu, do którego zostało podniesione to małżeńskie przymierze.
Tak, zostało to uczynione oczywiście przez samego Chrystusa i jest to jasne, że jest to Jego nauka. Tutaj warto pochylić się nad nierozerwalnością małżeństwa, nad tym, jaka jest nauka Chrystusa, ponieważ ona, że tak powiem, opiera się wszelkiej krytyce. Żadną miarą nie można przyjąć, żeby nauka Chrystusa o małżeństwie wiązała się jakoś z kontekstem żydowskim, czy jakimiś innymi wpływami, które wtedy były, ponieważ podejście do małżeństwa żydowskie było zupełnie inne. Pamiętamy o tym liście rozwodowym, tak, że wystarczy go wręczyć. Taka była mentalność, taka była praktyka żydowska, że rozwód był jak najbardziej dopuszczalny, więc trudno tu mówić o jakichkolwiek wpływach środowiska, w którym Chrystus wzrastał. Więc patrząc na całą historię tej instytucji, jaką jest małżeństwo, trzeba uznać, że ta nauka może pochodzić tylko bezpośrednio od Niego, tylko bezpośrednio od Jezusa. Takie postawienie małżeństwa właśnie jako wspólnoty dwojga osób, które stają się jednym ciałem aż do śmierci, takie postawienie małżeństwa jest zdecydowanie czymś, co nie mieściło się w mentalności jakiejkolwiek kultury czy religii, które istniały wcześniej.
No właśnie te przymioty małżeństwa, jedność i nierozerwalność też są tutaj bardzo jasno podkreślone. Co do tego, rozumiem, nie ma wątpliwości i oczywiście do tego jeszcze będziemy wracać w rytm kolejnych kanonów. Znajdujemy też tutaj taki zapis, że małżeństwo stwarza zgoda stron między osobami prawnie do tego zdolnymi. No to już brzmi tak bardzo prawniczo.
To jest definicja, która wychodzi tak naprawdę z prawa rzymskiego. W prawie rzymskim istniała zasada, że właśnie małżeństwo czyni nie wspólne zamieszkanie, tylko zgoda małżonków. Różnica jest tylko taka, że Rzymianie uważali, że ta zgoda raz wyrażona jest podtrzymywana, a gdy ginie, wtedy ginie małżeństwo, bo dopuszczali rozwody. Zresztą to jest osobny, mocny temat na rozważania, jak rozwód wyglądał w prawie i cesarstwie rzymskim, w historii w ogóle państwa rzymskiego. Natomiast nauka katolicka mówi o tym, że ta zgoda raz wyrażona musi być stale podtrzymywana i gdy nawet by były jakieś problemy z tą zgodą, to samo wycofanie zgody nie uprawnia nikogo do tego, aby rozwiązać małżeństwo. Mhm.
Mamy też stwierdzone, tutaj dotykamy warunków tego, kto może, określenia tego, kto może przyjąć sakrament. Jest odnotowana oczywiście konieczność bycia ochrzczonym i też jest takie stwierdzenie, że mogą je zawrzeć wszystkim, którym prawo tego nie zabrania. Ale do tego, komu prawo zabrania, to jeszcze przejdziemy, bo jest to całkiem taki pokaźny katalog.
to jest, są pewne grupy osób, którym prawo zabrania przyjąć małżeństwa. Może nie jest ich aż tak wiele, ale są, myślę, łatwe do domyślenia się.
O szczegółach w dalszej części naszych...
Może warto nawiązać jeszcze, panie doktor, do tego, że z tej definicji małżeństwa, która była przytoczona od samego początku, wynika to, że między ochrzczonymi nie może istnieć ważna umowa małżeństwa, która by nie była sakramentem. Czyli jakikolwiek związek, który tym sakramentem nie jest małżeństwem, tak? Konkubinat na przykład, małżeństwo cywilne, to nie jest małżeństwo w rozumieniu prawa Kościoła. To są rozmaite związki, ale one nie mają rangi małżeństwa, ponieważ z punktu widzenia prawa Kościoła małżeństwem jest tylko małżeństwo sakramentalne.
Powiem tak, to, że to pominęłam, świadczy o tym, że jest to tak bardzo oczywiste, ale pytanie, czy dla wszystkich, więc dobrze, że rzeczywiście to podkreślamy. A do naszej rozmowy wracamy za chwilę.